Bardzo się cieszę, że jestem pośród Was. Tamtym razem, sporo lat temu, była Was garstka, ale dzisiaj widzę, że jest Was bardzo dużo i dzięki Bogu, że ludzie się nawracają i jeszcze Bóg ma drzwi otwarte dla zbawienia. Niestety od roku nie mogę czytać bez okularów, także od czasu do czasu muszę korzystać. Jestem do tego przyzwyczajony, ale... No właśnie. Otwórzmy na początek drugi list Koryntian. Drugi list Koryntian i... Jedenasty werset. A drugi. Drugi list Koryntian. Bardzo często mylę rozdział z wersetem i czuwajcie. Drugi list Koryntian, drugi rozdział i jedenasty werset. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem nie są nam nieznane. Pytanie na początku mam, czy znacie zamiary, zamysły szatana? Z tego, co Paweł tutaj przedstawia, to dla Koryntian nie były tajne, nie były nieznane, a więc wszyscy wiedzieli, jak widzimy, on wcale tu nie wymienia tych zamysłów szatana. Więc to było dla nich proste. Dla nas nie jest to napisane, więc możemy się nad tym zastanawiać, ale jest jeden werset, który... mówi, jakie są plany szatana, jaki jest jego cel, co on chce osiągnąć, między innymi. Bo na pewno ma wiele planów, ale jest ogólny jakiś tam plan, o którym jest mowa w pierwszym liście Piotra, piąty rozdział. Pierwszy list Piotra. Piąty rozdział i ósmy werset. Myślę, że znany jest wam, ale przeczytajmy. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Proste zamierzenie. Diabeł, szatan chce zniszczyć to, co Bóg buduje. Na pewno diabeł nie musi pożerać nikogo, kto chodzi do nocnych klubów. Na pewno nie musi pożerać cudzołożników, wszeteczników, morderców, ludzi, którzy są w więzieniach. Na pewno nie musi pożerać ateistów. On już ich ma. On już ich pożarł. To nie jest dla niego cel. Na pewno nie musi pożerać naśmiewców Słowa Bożego. Z tym się bardzo często spotykam. I innych, którzy są po jego stronie, którzy żyją dla siebie. Według Pisma Świętego oni już są osądzeni. Jana 3,18, jeżeli pamiętacie. Oni już są osądzeni. Więc on jest niezainteresowany tym wszystkim. Ale diabeł atakuje w te miejsca, gdzie Boże dzieło zaczyna działać. Gdzie Boże dzieło zaczyna przynosić owoc. Gdzie ludzie zaczynają się nawracać. Gdzie ludzie zaczynają zmieniać myślenie. Zaczynają chwalić go, zaczynają go wielbić, zaczynają myśleć o nim. O Bogu oczywiście. Diabeł, szatan jest tym zainteresowany. Tam, gdzie zbór powstaje i jest zdrowy zbór, gdzie jest głoszone Słowo Boże, im lepszy jest zbór, tym szatan jeszcze bardziej atakuje. Jeszcze bardziej chodzi dookoła stada, jak lew ryczący, i szuka kogo by pożreć. Jak oglądaliście filmy przyrodnicze, to myślę, że widzieliście, jak to robi. On nie wchodzi w sam środek stada, bo wie, że no, wśród bawołów to już by mógł zarobić. ale on krąży, jaka owca jest słaba lub jaka owca gdzieś tam za stadem podąża, gdzieś się powoli odłącza. To jest jego cel. Dzisiaj może troszkę wyjątkowe jest, będzie moje kazanie, moje słowo, ponieważ chciałbym mówić swoje świadectwo. To nie będzie świadectwo nawrócenia, to będzie świadectwo mojego życia przez ostatnie, powiedzmy, 8 lat. Jak niektórzy wiecie, a jeśli nie wiecie, to wam przedstawię się. I to świadectwo, które będę mówił, na pewno nie jest dla mnie lekkie, ponieważ, jak to się mówi, sukces ma wielu ojców, a porażka ma, chodzi sierotą. I w tym przypadku to ja tak to odbieram. Przez kilka lat byłem pastorem Kościoła Bożego w Warszawie. I tam zajmowałem się zborem, głosiłem kazania, opiekowałem się owcami wiernymi, na ile mogłem, na ile miałem czas, na ile pozwalały mi wszystkie rzeczy, które dookoła były. Ale siedem lat temu, moim zdaniem, szatan zaatakował nasz kościół, nasz zbór. Zaczęło się od tego, że rok wcześniej zaatakował mnie. Na początku zaczęły się kłopoty finansowe. Do dzisiaj nie zapomnę sytuacji, w której raz w życiu byłem, kiedy przyjechałem do Warszawy, później wiele lat mieszkaliśmy i to był drugi raz, który się zdarzyło, że w portfelu miałem 10 zł, a na koncie 16. Do dzisiaj te kwoty pamiętam. Trudno nie pamiętać, jeżeli jest się w takiej sytuacji. Te kłopoty spowodowały, że no, jako odpowiedzialny ojciec, jako odpowiedzialna głowa rodziny, musiałem przycisnąć w swojej pracy, żeby zarobić na rodzinę. Płaciłem wtedy tylko ratę za dom w kredycie, 2000 zł miesięcznie. Już nie mówiąc o innych kosztach, żona nie pracowała, a tutaj taka sytuacja. Może pracowała wtedy jeszcze. Już, być może już pracowała, nie jestem pewien. Jakby była moja żona, to by powiedziała. I od tego się zaczęło, ponieważ jak zacząłem dbać o finanse swojej rodziny, ponieważ groziło mi bankructwo, to automatycznie to przejawiło się w tym, że przestałem dbać o zbór. Nie miałem czasu na przyjeżdżanie na środowe nabożeństwa. Kazania mówiłem, no ale też to było często na szybkiego, ponieważ pracowałem po nocach, spałem po 2 godziny dziennie, na dobę. Więc to było na pewno wykańczające. Kiedyś jak przyjechał Józef z Michałem, to chyba widzieliście moją twarz, to była na pewno zmęczona. Ale taka była sytuacja. Za dużo opowiadać szczegółów, dlaczego tak się działo i tak dalej, bo to nie jest czas na to. Ale chodziło o to, że automatycznie zaniedbałem zbór, zaniedbałem spotkania, zaniedbałem studium i tak dalej. W międzyczasie pojawiły się problemy rodzinne. Znowu tu nie chcę opowiadać, jakie problemy rodzinne, bo to jeszcze bardziej obnażałoby moją osobiste sprawy, ale były kłopoty rodzinne. Na domiar tego, skoro zaniedbałem zbór, no to automatycznie zaczęły się szemrania w zborze. No jest to normalne, no pastor, a zaniedbuje trzodę, a nie jest wierny w tym, w czym obiecał być wierny i tak dalej, i tak dalej. Więc Więc to było na pewno coraz trudniejsze. Niezadowolenia nawet przerodziły się w wymyślne rzeczy. Czyli w coś, co w rzeczywistości nie działo się, ale powiedzmy, no bracia, nie wiem, czy siostry, ale przypisywali pewne rzeczy, które tak naprawdę no nie... Nie dotyczyły mnie. Na przykład, nie był jeden przykład, a mnie nie mogłem być na spotkaniu bodajże bożonarodzeniowym, czy jakimś zborowym spotkaniu. No i że specjalnie nie byłem. No, nie byłem niespecjalnie, ale nie byłem, bo nie mogłem być. Więc takie rzeczy jeszcze mnie dotknęły. Żeby nie przerywać, znaczy nie przedłużać. W pewnym momencie zrezygnowałem z funkcji pastora, a w niedługim czasie odeszłem całkowicie od zboru. Nastąpił na początku czas, w którym przyszła ulga. Nie wiem, czy rozumiecie to, ale rozumiecie? Tak, przyszła ulga. Odeszły problemy ze służbą, odeszły problemy z narzekaniem, odeszły problemy z niezadowoleniem i no w pewnym sensie, jeśli potraficie to zrozumieć, poczułem się wolny jak ptak. Nie musiałem w niedzielę nigdzie przychodzić. Wolny od plotek, wolny od... Mogłem się skupić normalnie na finansach, nikt mi nie mówił, że za dużo pracuję, czy nie za dużo. No taka była sytuacja. Mówię, to jest bardziej skomplikowane, ale nie chcę o tym mówić. Mogłem się skupić na problemach rodzinnych. Ale problemy rodzinne mnie nie opuściły. Finansowe podreperowałem, rodzinne mnie nie opuściły. Dwóch rzeczy nie przewidziałem. To w ogóle na tamten czas, no gdybym mógł się wrócić czasem, tak jak tutaj dzisiaj stoję, to bym nie odszedł z kościoła. Ale ja nie przewidziałem dwóch rzeczy, o których zaraz wam powiem. To było dla mnie nie... nieosiągalne przez normalnie rozum. Pierwsza sprawa. Kościół Boży w Warszawie się rozpadł. Tylko ja odszedłem. Tylko ja. Znaczy ja i moja rodzina. Do dziś nie wiem, bo nie byłem świadkiem zgromadzenia braci, którzy po moim odejściu się zgromadzili. Dlaczego dalej nie kontynuowali? W sumie było osób ze 20, więc to była grupa fajna, to był dobry zbór, jeśli chodzi o liczbę. Miał kto głosić, może nie idealnie, ale nie to, że nikt nie wyszedł i nikt nie mógł mówić. Ale nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Też nie pytam, mam kontakt z tymi braćmi, ale nie pytam dlaczego. No to jest taki temat, wiecie. Nie wiem, czy pamiętacie, taki werset jest: uderz pasterza, a owce się rozproszą. To oczywiście proroctwo dotyczy Pana Jezusa Chrystusa, ale jest to uniwersalne, powiedzmy, takie powiedzenie. To dotyczy, nie wiem, może i nawet może dotyczyć partii politycznej, to może dotyczyć głowy rodziny, to może dotyczyć jakiejś organizacji, jakiejś firmy. Wystarczy, że pada, że umiera, przepraszam, szef firmy, który trzymał to w garści i nagle firma się rozpada. Także no to się zdarzyło, więc tego nie przewidziałem, to nie myślałem. Ja przed odejściem zaprosiłem brata Józefa, żeby przyjechał, żeby w pewnym sensie przejął, nie zbór, bo brat tutaj Józef służył, ale po prostu no, w pewnym sensie, że to nie było tak, że sobie odszedłem i koniec, kropka, tylko w jakiś tam sposób chciałem to tak kulturalnie załatwić. Ale nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało, ale to było nie do przewidzenia. Zaczęliśmy zgromadzać się w domu w kilka osób, które powiedzmy, z którymi jeszcze miałem kontakt. Później nastąpił czas, że było nas coraz mniej i zacząłem szukać jakiegoś zboru, do którego mógłbym dołączyć z rodziną. Po latach życie chrześcijańskie, jeśli można to, no życie chrześcijańskie, bo od Boga nigdy nie odszedłem, w grzech nigdy nie popadłem, to akurat nie było udziałem mojego życia, ale jednak to życie chrześcijańskie stało się dla mnie nudne. Właśnie prowadzone w ten sposób, że nie mam zboru. Bez dzielenia się miłością braterską. Bez wzajemnej radości ze zbawienia. Co to wiecie, no można się podzielić z żoną radością zbawienia, ale to za mało. To za mało. Bez społeczności z ludźmi, z którymi spędzę wieczność. To było straszne. I zacząłem szukać zboru. Przeczytajmy Objawienie, 3 rozdział. I przeczytajmy od 14 wersetu. A do anioła kościoła w Laodycei napisz, to mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam twoje uczynki, nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniała się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę, bądź więc gorliwy i pokutuj. Nie wiem, czy rozumiecie te wersety tak jak ja rozumiem, że moim zdaniem jest tu przedstawiony Kościół w dniach ostatnich. To znaczy dni ostatnie to w ogóle są od początku, kiedy Pan Jezus przyszedł, to są czasy ostateczne. Ale te dni ostatnie, które moim zdaniem teraz już są, dokładnie obrazują Kościół laodyceński. I to mi się podoba, że Bóg nie chce nam się przypodobywać. Że Bóg mówi konkretnie, prosto i dobitnie. Że On nie owija jak makaron na uszy, ale prosto mówi, jak będzie wyglądał Kościół w dniach ostatnich. Kościół w sensie nie konkretny zbór, tylko Kościół w sensie globalnym, w sensie powszechnym, powszechny Kościół, tak? I to nie dotyczy każdego zboru. To dotyczy jakiegoś ogółu zborów w naszych czasach. I tego doświadczyłem. Chodziłem po różnych zborach, po różnych kościołach, w sensie oczywiście zgromadzeń. I byłem coraz bardziej przerażony, na co ja napotykam. Byłem na nabożeństwach, które trwają 45 minut. I następuje wymiana ludzi. Jest 15 minut przerwy i kolejne 45 minut. Nikt się prawie z nikim nie zna, nikt nawet nie zamieni słowa, ale jak na zasadzie wymiany, jak w kościele katolickim. Niektóre nabożeństwa wyglądają jak dyskoteka. Potrafią na nabożeństwie, potrafią zgromadzeni śpiewać przez 2 godziny i modlić się. Śpiewać i modlić, śpiewać i modlić. Do takiego stopnia, że byłem świadkiem, że w pewnym momencie po godzinie i 45 minutach, kiedy już 15 minut zbliżało się do końca nabożeństwa, prowadzący wyszedł i mówi i powiedział, no wybaczcie, ale no dzisiaj nie mamy już czasu na kazanie. To nie wierzyłem własnym uszom, że jest to możliwe. Potrafią ludzie śpiewać przez 45 minut i uważać, że przywołują przez to Ducha Świętego. Ogólny jest brak Słowa Bożego na nabożeństwach. Brak Słowa Bożego. Jakieś pseudo uzdrowienia, pseudo uwolnienia. To jest szok po prostu. Ludzie są tak oszukiwani. Byłem na jednym z nabożeństw, gdzie wyszła na koniec po ogłoszeniach, czy na ogłoszenia wyszła jedna z sióstr i powiedziała, że dzisiaj Bóg uzdrawia lewe ucho. Mnie bolało kolano akurat. Przyszedłem do niej po nabożeństwie i mówię: Bóg uzdrawia dzisiaj lewe ucho, a co z innymi częściami ciała? Czy inne też dzisiaj uzdrawia? No, powiedział: nie, uzdrawia też inne. No, jak uzdrawia inne, no to mówię, no kolano mnie boli. No, łapała za kolano, modliła się, nic nie przechodziło. Zawołała innego człowieka, wyższego, potężniejszego. Jak złapał mnie za kolano, to myślałem, że mi zmiażdży. Ale też nie pomogło. I w pewnym momencie wyszedł jakiś taki doświadczony brat i mówi: czasami nie ma uzdrowienia, bo nie masz wiary. No, gdyby tak podchodził Piotr, widząc tego, który przed świątynią czekał i na srebro albo złoto, to by go nie uzdrowił, bo tego oczekiwał ten człowiek. A Piotr powiedział: srebra i złota nie mam, ale co mam, to ci daję. Bez wiary w to, że zostanie uzdrowiony, więc to jest naprawdę oszustwa. Kazania trwają 15 minut, są monotematyczne, powtarzane, dosłownie powtarzane. Miesiąc później ktoś mówi to samo kazanie, dosłownie. Bez przygotowania, czasami o niczym, bez użycia Biblii. Nie mówi się wprost o grzechu, nie mówi się wprost o potępieniu grzechu. Nie mówi się o potępieniu wiecznym, o piekle. Słowo piekło jest recenzowane. Ja tu mogę powiedzieć słowo piekło. Mogę? Tak, słowo piekło. Mogę powiedzieć. Nie, tam nie można. To jest recenzowane. Żeby nie wystraszyć ludzi. Po 7 latach okazało się, że opuściłem miejsce, w którym było głoszone Słowo Boże. Dopiero wtedy zrozumiałem. Gdzie mogłem się rozwijać, gdzie podnosiliśmy nawet najtrudniejsze tematy, gdzie pochylaliśmy się nad Słowem Bożym i nawet jeżeli nie zgadzaliśmy się między sobą, to siadaliśmy i jeden drugiego próbował przekonywać. A tutaj zazwyczaj jest: nie wkładaj kija w mrowisko. Czyli nie mów o rzeczach trudnych, nie mów o rzeczach to, co jest z Biblii. Ale mów to, co jest miłe dla nas. Pewnego razu w jednym ze społeczności odeszło małżeństwo, które zostało zwiedzione przez jakieś inne małżeństwo charyzmatyczne, że zbawienie można utracić. I odeszli z kościoła z pretensjami nawet, że nie zostali nauczeni tego, że zbawienia można stracić. To było dziwne, bo ta społeczność wierzy w nieutracalność zbawienia. Ale to mi pokazało, że po prostu ten temat jest nieporuszany za kazalnicą. Być może też nieporuszany jest w rozmowach prywatnych, ale czy na studium jakimś domowym, czy na studium w tygodniu. Więc dałem propozycję. Mam przygotowany dobrze temat nieutracalności zbawienia. Mogę go głosić. Mogę mówić na ten temat. Mogę mówić na wszystkie wersety, które używają przeciwnicy. Śmiało, nie ma problemu. Dostałem odpowiedź: Grzegorz, tu trzeba delikatności. Bo chodzi o to, żeby nie zburzyć, ale budować. Przed chwilą odeszło braterstwo. Przed chwilą odeszło dwie cegły. Ponieważ nie było głoszone. Byłem zaproszony na nabożeństwo, gdzie miał przyjechać jakieś tam małżeństwo z Białorusi i miało być uzdrowienie. Ten, kto mnie zaprosił, miał akurat złamał rękę dzień przed tym. I zaprosił mnie, przyjechałem, zobaczyłem, że złamaną masz rękę. No tak, tak, tak. Przyszedłem na to nabożeństwo. No i oczywiście na początku, jak to na każdym nabożeństwie. No i w pewnym momencie okazało się, że przyjechała z Białorusi prorokini. No i ta prorokini, tutaj będą modlitwy, będą jakieś tam rzeczy i będą uzdrowienia. Wyszła ubrana na czarno. Prawie jak ja, w sukni czarnej. Gdyby była w kolorze białym, powiedziałbym, że idzie do ołtarza i bierze ślub, ponieważ miała welon też cały czarny narzucony, jedne, drugi. Zaczęła modlić się. Oczywiście nie po polsku, zaczęła się modlić, ale zaczęła w pewnym momencie tak wyć, jak wilk do księżyca. To był koszmar. Pomyślałem, gdzie ja jestem. No ale przyszedłem na zaproszenie i nie chciałem kogoś obrazić, więc trwałem tam. No a później te uzdrowienia i tak dalej, no że teraz to już tam pouzdrawiani są ludzie. Szczegółów dokładnie nie pamiętam, ale podeszłem do tego mojego znajomego i pytam... No były tutaj te uzdrowienia i tak dalej, ale widzę, że nadal z tą ręką chodzisz, że coś nie działa, to uzdrowienie. Wiecie, jaką dostałem odpowiedź? A skąd wiesz? A skąd wiesz, że nie jest uzdrowiona? Zdejmuj to! Ten, który został uzdrowiony, paralityk, nie leżał nadal na tej kozetce czy na tym nosidle i nie mówił, słuchajcie, teraz muszę jeszcze poleżeć, no bo jestem dopiero co uzdrowiony, tylko skakał. Nawet był oskarżony, że wziął tą posłanie. To posłanie i że nosił, bo sabat jest. Nie mówię tego wam po to, żeby obmawiać zbory. Żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie mówię i dlatego nie wymieniam z nazwy. Nie chcę obmawiać, ten zbór jest taki, ten zbór taki, ten zbór taki, ten zbór taki. Po pierwsze, mówię o tendencji, jaka jest dzisiaj na świecie, ale Polska mnie interesuje, bo tu mieszkam, w Polsce. A po drugie, żebyście mnie zrozumieli, w jakiej sytuacji jestem. Jestem, nie pomyliliście się, dobrze słyszycie, nie, że byłem. Ja nadal jestem w takiej sytuacji. Ja nadal nie mogę znaleźć zboru, w którym byłoby głoszone Słowo Boże. Dzięki za zaproszenie. Kuszące. Albo do Olsztyna. No. Otwórzcie Amosa. Ósmy rozdział. 983. Pomogę wyjątkowo. Księga Amosa, 8 rozdział i 11 werset. Oto nadchodzą dni, mówi Pan Bóg, gdy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienia wody, ale słuchania słów Pana. Ja nie wiem, czy to dotyczy dzisiejszych czasów, ale dla mnie, do mojego życia pasuje. Do mnie to pasuje. Ja jestem głodny słuchania Słowa Bożego. Ja chętnie głoszę Słowo Boże, ale ja też chcę się karmić, rozumiecie? Ja też chcę coś usłyszeć. Ale panuje głód w zborach, panuje głód. Liczą się tylko uczucia, liczą się śpiewy, modlitwy, powtarzane. 4 razy jedna osoba się modli, to samo. Po co? Po co 4 razy w ciągu nabożeństwa to samo? Jeden z braci powiedział mi, jak mu powiedziałem, że wiesz, u ciebie w społeczności panuje głód. A on mi tak w przypływie szczerości mówi, wiesz, czasami głodówka pomaga. Tak, to tak, wiecie, ze zdrowotnego punktu widzenia. Być może Bóg chce, żeby była głodówka w tej społeczności. Słucham? A paście trzodę Bożą. Gdzie jest ten werset? Paście trzodę Bożą. Czyli pasiecie trzodę Bożą głodując ich? O co chodzi? To było tak szczere. Tak, dziękuję za tą szczerość, ale nienormalne. Nienormalne. Trzy wersety. Pierwszy list Tesaloniczan. A. I to jest druga rzecz. To jest drugi punkt. To jest druga rzecz, której nie przewidziałem. To, że nie będę miał gdzie słuchać Słowa Bożego. Ja mogę sobie włączyć coś na internecie. Ale społeczność plus radość ze zbawienia, plus dzielenie się problemami, plus do tego Słowo Boże. Tego nie ma. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział i werset 8. Od was bowiem słowo pańskie rozbrzmiewało nie tylko w Macedonii i Achaji, ale też wasza wiara w Boga rozkrzewiła się w każdym miejscu, tak że nie trzeba nam mówić czegokolwiek. Jeszcze raz. Od was bowiem słowo pańskie rozbrzmiewało. Nie tylko w Macedonii, a Achaji. Paweł nie mówi, od was się zaczęły wspaniałe i cudowne pieśni uwielbienia. Mógłby tak napisać, jeżeli pieśni są tak ważne, to by powinien tak napisać. Hymny, które tworzycie, muzykę, jaką tworzycie, ile rodzajów instrumentów macie na nabożeństwach. To rozsławiło was. Nie tak mówi Paweł. Paweł mówi, słowo pańskie rozbrzmiewało. Drugi list do Tesaloniczan. Drugi list do Tesaloniczan. Trzeci rozdział. I pierwszy werset. Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pana szerzyło się i rozsławiało, jak i u was. Aby słowo Pana się szerzyło. Módlcie się za nas, aby słowo Pańskie się rozszerzało. Rozsławiało. Nie muzyka, nie pieśni. Drugi do Tymoteusza. Drugi rozdział, 15 werset. Paweł radzi Tymoteuszowi. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. Nie który tworzy pieśni, nie który pięknie śpiewa, nie który prowadzi chór i tak dalej, ale słowo Boże dobrze rozkłada. Wiara jest wtedy ze słuchania, a słuchanie przez co? Przez Słowo Boże. Nie szukajcie tego, tylko przeczytam. Psalm 119, 89. O Panie, słowo Twoje trwa na wieki na niebie. 119:105. Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim, a światłością ścieżce mojej. 119:114. Tyś jest ucieczką moją i tarczą moją. Na słowo Twoje oczekuję. Na co oczekujesz Ty dzisiaj? Że przez 2 godziny będą pieśni? Chyba nie w tym zborze. Chyba nie w tym zborze. Słowo Boże jest tak przepełnione tym, że gdybym chciał przeczytać, nie żebyśmy szukali, jakbyśmy szukali, to już całkiem, ale żeby przeczytać te wersety, które mówią o Słowie Bożym, zabrakłoby dnia. Tak dużo tego jest. Ile razy w Ewangeliach, w 4 Ewangeliach, ile razy zaśpiewano pieśń? Na szybkiego. Ktoś wie? Co? A, bo mówiłem ci. Raz. Wtedy, gdy skończyła się wieczerza. A ile razy mowa jest o śpiewaniu w Dziejach Apostolskich? Józef, Józef nie podpowiada. 2? A nie razu, Józef? Oczywiście, bo mówiłem ci. Raz. Wtedy, gdy Paweł był w więzieniu i śpiewał. Żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie jestem przeciwnikiem śpiewania. Ja nie neguję, że na nabożeństwie śpiewacie, czy śpiewają ludzie pieśni. Ja tego nie neguję. Bardzo dobrze. To jest pewne wprowadzenie, to jest jakiś moment, w którym, że tak powiem, nasze uczucia w jakiś sposób są pobudzone i tak dalej, i tak dalej. Gdyby był tutaj mój syn Mieszko, nie ma go dzisiaj, jest na konferencji młodzieżowej, ale gdyby on był tutaj, daj Boże, może będzie kiedyś, chętnie bym poprosił was, czy może zaśpiewać tutaj pieśń. On tworzy sam pieśni. Biblijne oczywiście, nie jakieś tam świeckie. I ja go wspieram w tym wszystkim. Więc nie jestem przeciwnikiem śpiewania. Ja chcę wam pokazać przewagę Słowa Bożego nad pieśniami. Przewagę. Że Słowo Boże jest tym, które nas prowadzi, które nas umacnia, które jest naszą pochodnią, które jest naszą ścieżką, a nie pieśni. Ale nie jestem przeciwnikiem śpiewania. Ale jeżeli na nabożeństwie jest tylko śpiew, tylko śpiew, tylko śpiew i tylko modlitwa, tylko modlitwa, tylko modlitwa, a na Słowo Boże zostaje jakiś skrawek lub, jak raz się zdarzyło, ktoś powiedział, że już nie ma czasu, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak. To jest głód. To jest głód. Społeczność zborowa to grupa ludzi, która różni się między sobą w różnych aspektach. Różnimy się prawdopodobnie w poglądach politycznych. Gdybyśmy mieli pomalować tą salę, to gdyby decyzja była po stronie sióstr, byłby róż na pewno. Gdyby mężczyźni, nie wiem, jakiś antracyt. Różnimy się w różnych takich poglądach, zwykłych takich. Inaczej się ubieramy. Nie ma tu osoby, która jest ubrana tak samo. Innymi samochodami przyjechaliśmy. A więc między sobą różnimy się z różnych powodów. Są i kobiety, i mężczyźni. Są ludzie starsi, są ludzie, powiedzmy, w kwiecie wieku. Jest młodzież, są dzieci. Różnimy się. Są małżeństwa prawdopodobnie tutaj. Są ludzie w stanie wolnym. Być może ktoś jest sam, bo być może małżonka czy współmarzonek zmarł. Mamy różne doświadczenia. Mamy różne poglądy, mamy różne doświadczenie swojego życia. Różnimy się poziomem inteligencji. To takie, jest, takie są fakty. Czemu się oszukiwać? Mamy różne osobowości. A to powoduje, że wiele rzeczy nam się nie podoba. Wiele rzeczy nam się nie podoba. I gdyby w małżeństwie nie było pewnych cech charakteru, to małżeństwo i tak bywa czasami, że się nie utrzymuje. Ponieważ każdy ciągnie w swoją stronę. Ponieważ pomimo różnic, które są między nimi, nie potrafią się dogadać. Nie potrafią ustąpić. Nie potrafią nie krzyczeć na przykład. Nie potrafią pójść do kogoś o pomoc. I tak dalej, i tak dalej. Gdyby taka niezgoda była w pracy, czy zgadzasz się ze swoim szefem? Nie wiem, być może jesteś szefem, ale czy jeśli jesteś pracownikiem, czy zgadzasz się za każdym razem z szefem? Gdyby nie było, gdyby była niezgoda w firmie, jaka firma mogłaby się ostać? Czy nie myślisz, że szef ci każe robić podwójnie robotę? Tak myślisz. Każe mi coś robić, a za chwilę będę robił to samo, tylko że w drugą stronę. Mamy pretensje o jego pomysły. Ale czy to oznacza, że nie jesteśmy w stanie w zgodzie z tym, z szefem żyć? Chyba najbardziej w wojsku, to chyba najbardziej, no nie byłem w wojsku, nie byłem w wojsku, to też się przyznaję, ale jakoś nie miałem tej przyjemności. Chyba w wojsku w miarę najbardziej ta zgoda, powiedzmy, jest realizowana. Ale w innych społecznościach, w innych grupach niestety ludzie różnią się i każdy ciągnie w swoją stronę. W relacjach braterskich potrzebne jest kilka cech człowieka. Może nie cech, ja bym nie nazwał tego cechami. Kilka postaw, które człowiek musi mieć w społeczności. I jest wiele. Ale moim zdaniem są trzy najgłówniejsze. Myślę, że rozumiecie, że miłość, jakby się nie obyło. Jeżeli jest miłość w zborze, jeżeli jest miłość w kościele, kiedy mówimy o zgromadzeniu, tam jest zgoda. Tam jest zgoda. Ponieważ miłość pokazuje, że myślisz o drugiej osobie, a nie o sobie. Ponieważ myślisz, jak pomóc drugiej osobie, a nie myślisz, moje jest na pierwszym miejscu. Miłość jest cechą Bożą. Pan Jezus odarł się ze wszelkiej chwały, aby przyjść tutaj do takich ludzi jak my, okropnych. Posłuszeństwo. To jest druga cecha, postawa. Posłuszeństwo. Czy posłuszeństwo wynika z naszego serca? Nie. My właśnie jesteśmy nieposłuszni. Nam nieposłuszeństwo pasuje. To jest wspaniałe być nieposłusznym. Ale nie pomaga w społeczności. Przeszkadza. Dlatego Bóg akurat ustalił, i to nie jest moja wina, tylko Boga wina, że głową rodziny jest mężczyzna. Tak, to nie jest moja wina. Tak ustalił. Ale musiał coś ustalić. Jeżeli by tego nie ustalił, no tak, no to dwóch na równi i kto ma rację teraz? I jak zrobimy? Bóg specjalnie tak ułożył. Oczywiście to ja mógłbym mówić o kazaniu i o miłości, i o posłuszeństwie i tak dalej. Nie chcę się rozwodzić, bo to nie jest mój czas, nie jest czas na to. I trzecia rzecz, pokora. Jeszcze jest cierpliwość. Jeszcze można byłoby wymieniać tych cech sporo. Ale pokora. Pokora, w której możemy widzieć, że ktoś jest wyższy nad nami. Przeczytajmy już na koniec. Filipian, drugi rozdział. Filipian, drugi rozdział. I od pierwszego wersetu możemy czytać. Jeśli jest, więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości. Czyli Paweł chciał bardzo się radować. Ale z czego? Dopełnijcie mojej radości. Bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. Jest miłość, mówiłem? Tak. Będąc zgodni i jednomyślni. Czyli miłość prowadzi do zgody i jednomyślności. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze, pokora, lecz w pokorze uważajcie jednych drugich za wyższych od siebie. Ja wiem, że to jest trudno. Ja wiem, że to jest trudno. Wyższy nade mnie. Ale Paweł mówi, ja będę się radował, jeśli wy będziecie tak się zachowywali. Jedni drugich za wyższych miejcie od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, nie serca, tylko umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, posłuszeństwo, aż do śmierci krzyżowej. Miłość, pokora i posłuszeństwo. To spowoduje, że nie tylko Paweł, ale Bóg będzie radosny. Że Bóg będzie cieszył się z tego. Bracia i siostry, zamiary szatana są takie, aby zniszczyć to, co dobre. Tam, gdzie owoc powstaje, tam, gdzie owoc Boży zaczyna rosnąć. Ale czuwajcie. Czuwajcie i bądźcie trzeźwi. Bo diabeł chodzi i chce zniszczyć to, co dobre. Znam bardzo długo Józefa. Ja wiem, jak on prowadzi zbory. Pojechałem do Olsztyna. Trzy pieśni, kazanie. Przerwa 5 minut, kazanie. Byłem przepełniony Słowem Bożym. To było dziwne dla mnie, ale być może niektórzy by powiedział, że się nudził, bo cały czas ktoś gadał. Ale nie dla mnie. Dla mnie to była wspaniała uczta. Wreszcie posłuchać Słowa Bożego. Nie zepsujcie tego. Po pierwsze, że niestety wpływ świata jest coraz większy na zbory. Po drugie, ludzie są coraz bardziej próżni i wolą założyć sobie na uszy słuchawki i słuchać muzyki i po prostu, no leniwi są, leniwego serca. Po trzecie, jak możecie wzrastać bez Słowa Bożego? Jeśli to jest u was, pilnujcie tego, bo to jest naprawdę bardzo cenne. I ostrzegam was dlatego, bo zrobiłem błąd, którego niestety nie da się już naprawić. Być może Bóg ma jakąś inną drogę dla mnie, ale są błędy, których niestety nie da się naprawić i nie chciałbym, żebyście taki błąd popełnili jako społeczność. Dzięki Bogu.